Dzień dobry drodzy kibice Kolejorza i nie tylko. Rozpoczynamy nową serię podcastów pod nazwą Lechowe Blubry. Spotykać będziemy się oczywiście na platformach podcastowych, a także na naszym kanale Lech TV na YouTube. Naszym pierwszym gościem jest były piłkarz Lecha Poznań, obecnie trener klubowej Akademii Jakub Wilk. Cześć Kuba.
Dzień dobry, cześć.
Lech Poznań wygrał swoje pierwsze spotkanie w fazie ligowej Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń 4-1, więc nie możemy tak historycznie zacząć inaczej jak od wspomnienia innego meczu Ligi Europy sprzed 17 lat, nawet data bardzo podobna, bo 2 października, identyczna data, tylko cofnęliśmy się o 17 lat, Austria-Wiedeń. No mecz, który przeszedł absolutnie do historii Lecha Poznań, thriller nieprawdopodobny. Wyeliminowaliście wówczas Austriaków, awansowaliście do fazy grupowej Pucharu UEFA, ty spędziłeś na boisku 120 minut. Powiedz tak swoimi słowami, jak odebrałeś tą 121 minutę? Gdzie byłeś na boisku? Bo tak nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu stałeś, kiedy Rafał Murawski strzelał tego gola na 4-2, gola, który dał awans.
Znaczy to 17 lat, naprawdę dużo czasu, sporo czasu minęło, ale każdy z nas pamięta z zawodników, właśnie ze sztabu i oczywiście kibiców i wszystkich, którzy są związani z Lechem. Ja ogólnie grałem wtedy na lewej obronie, zaczynałem od pierwszej minuty, bo wcześniej Luis Enriquez miał kontuzję, dlatego go zastąpiłem na tej też pozycji. Jeśli tak nawiązuję do tej 121 minuty, gdzie Rafał Murawski wpakował tą bramkę, no byłem troszeczkę tak, już też tak dokładnie nie pamiętam, ale wiadomo, że z lewej strony, bo też atakowaliśmy już, no rzuciliśmy wszystkie karty, no żeby strzelić tą bramkę, zaryzykowaliśmy, no to nam się udało, Muraś ładnie uderzył, przymierzył po ziemi. A później jak już strzelił, no to ja tam chyba już nie wiem, czy na płocie tam z Niemcami gdzieś tam już piątki zbijałem, no była mega euforia i no to był mecz, no który na pewno nami i wszystkim zostaje w pamięci przez te długie lata. No, mówiąc te 17 lat, no to robi właśnie wrażenie.
Trener Smuda was wtedy prowadził, trener Franciszek Smuda. O nim sobie na pewno jeszcze troszkę porozmawiamy. Co on wam w szatni powiedział po tym meczu? Bo nie wierzę, że czegoś tam nie powiedział. Ja pamiętam, że taka piosenka ze słowami Auf Wiedersehen Austria była śpiewana długo gdzieś tam w murach stadionu przy Bułgarskiej, między innymi przez trenera, bo u niego w gabinecie, sam wiesz, jaki miał wtedy gabinet malutki, ale tam pewnie 30 osób się wtedy zmieściło, ale co wam w szatni wtedy zaraz po gwizdku powiedział?
Ja wrócę się do tego, do pierwszego jeszcze meczu, jakby graliśmy w Wiedniu. Po meczu już, no to już też no trudny to był mecz, przegraliśmy, oddaliśmy serducho na boisku charakter, no ale coś tam nam brakowało w tym
1-2 porażka w tym meczu.
Dokładnie i trener powiedział, że jest rewanż w domu, gdzie jesteśmy silni, mocniejsi w domu, to jest nasza też siła jako drużyny, jako Lecha i to jest, powiedział tak, że to się jeszcze nie skończyło, więc głowy do góry i pokażemy po prostu w meczu rewanżowym. A po tym meczu, jak już awansowaliśmy i pokonaliśmy w dogrywce Austrię, no to tam były też przyśpiewki takie, że a teraz Tottenham, nie? Ale to już tak bardziej śmiesznie, bo też ta ekipa podłapała z Bałkanów i no ogólnie, że trener tam wszedł, klaska coś i że a teraz Tottenham w takiej przyśpiewce. No, mega się cieszył, to każdy po prostu był z nas zadowolony, no gdzie naprawdę zrobiliśmy, no ogólnie włożyliśmy wszystkie siły, które mogliśmy, też oczywiście dopisało nam szczęście, no bo też było to szczęście, ale to szczęście też było takie, można powiedzieć, zabezpieczone tym charakterem, umiejętnościami, tą zespołowością, ogólnie drużyną. No i oczywiście kibicami, którzy z nami też byli, bo stadion pękał w szwach, tak? Tam już nie było gdzie wcisnąć po prostu
Szpilki.
Szpilki, tak.
5 razy w trakcie tego spotkania zmieniała się drużyna, która awansuje dalej, bo przecież rozpoczął Lech od prowadzenia 1-0, awans dla Lecha. Wyrównali Austriacy dla nich na 2-1 gol dał tylko dogrywkę, w dogrywce na 3-1 lewy, oni na 3-2, to jest 4. zmiana drużyny, która awansuje i Muraś 5. raz. No na pewno nigdy nie uczestniczyłeś już w takim meczu, jakie emocje wami targały wtedy, bo czytałem w książce, w autobiografii Sławka Peszki, że lewy się pomylił przy golu na 3-2 Hattenbergera w dogrywce. że powiedział, że co, Sławek, potrzebujemy dwóch goli teraz, a Peszkin mówi, że jednego, Lewy, jednego potrzebujemy tylko, więc nie pogubiliście się w tych rachubach tam
na boisku? Ja też tak liczyłem i to też było tak, że każdy sobie rozmawiał, ile tych bramek, nie wiem, strzelonych, ile nam brakuje, ile musimy gonić. No w pewnym momencie, jak już tak ochłonęliśmy i nagle to tak do nas dotarło, ile musimy jeszcze bramek strzelić, żeby nie stracić oczywiście i nie masować, no bo to była taka wymiana ciosów. No ale byliśmy zwycięzcy w tym takim pojedynku, można powiedzieć takim bokserskim, bo szliśmy na wymianę, ale tak jak wcześniej powiedziałem, no zaryzykowaliśmy, no i to się nam po prostu opłaciło, ale też no muszę powiedzieć tak przez ten pryzmat czasu, no byliśmy mega przygotowani, jeśli chodzi fizycznie, piłkarsko, tam naprawdę nam nie brakowało, jeśli chodzi o całą drużynę i tych zawodników, którzy też byli na ławce oczywiście, no bo każdy ma tą cegiełkę dołożoną do tego awansu, no ale mówię, no tam ja na przykład w takim meczu bardzo dawno nie grałem, żeby to chyba było tylko właśnie za Ostrym, że no tu się zmieniało. Nagle tak, wygrywamy, okej, już myślimy, że jest wszystko okej, nagle dostajemy bramkę, znów strzelamy i to mówię, taki trochę piłkarski rollercoaster, ale mówię, to się udało, zrobiliśmy to i dlatego też ludzie to ten mecz ogólnie wspominają bardzo i
pamiętają do dziś
i to jest taki, można powiedzieć, tak jak mówią kibice, ludzie ogólnie albo znajomi, no to taki piłkarski klasyk, nie?
Tak jest, dokładnie. Chcę o tą fizykę ciebie zapytać, bo wspomniałeś o tym, więc akurat możemy idealnie nawiązać. Pracowałeś u jakiegoś trenera ciężej niż u Franciszka Smudy?
Ja powiem tak, że byłem świetnie przygotowany oczywiście, ale żadnej kontuzji kolana czy czegoś innego takiej poważniejszej, jak chodzi o piłkarza i przygotowującego się do sezonu, no to nie miałem, więc miałem też duże szczęście, ale no naprawdę powiem, że to była szkoła przetrwania. Kształtowany charakter był, można powiedzieć, co trening, jeśli chodzi o takie przygotowanie, czy letnie, czy zimowe, no to naprawdę było mocno i to wiadomo, to są, zmieniły się też czasy, ale ja czułem, że była moc i byłem naprawdę świetnie przygotowany, gdzie też koledzy, tylko wiadomo, teraz wszystko jest monitorowane, co i jak, ile metrów, ile przyspieszeń, ile hamowań. Tutaj tego za bardzo nie było.
Wtedy
wiadomo,
wszyscy do jednego worka, nie robiliście
tak,
to samo.
Było trzymane tempo w jednym worku, czasami coś tam ci wytrzymał się więcej, ci sprintowcy mniej, ci co więcej sprintowali, ale tak, no to ogólnie drużyna razem i naprawdę...
Ale ciężkie były, nie? Szklarska Poręba, jak sobie przypomnisz, to generalnie to są ciężkie zgrupowania.
Ja pamiętam jak, bo to tak, zaczynaliśmy w Poznaniu zimą, biegaliśmy 45 minut w kółko, przyspieszenie, bo było po półtorej minuty, tak było 45 minut i codziennie tam trener i sztab dodawał 5 minut. I chyba skończyliśmy w Szklarskiej na 80 minutach, coś takiego bodajże. To jak rano już wsiadaliśmy do busa, to tam tylko mieliśmy buty do biegania. I w busie już tylko była droga, nie było żadnych piłek i każdy wiedział, że będzie po prostu bieganie, więc to było straszne, bo pogoda, wiadomo, że śniegu, zimno, no można było to po prostu...
Taka szkoła przetrwania
to jest raz, doła mieliśmy strasznego. Ja pamiętam, że chyba Marcin Kikut już w pewnym momencie, chyba tam przy tej 75 minucie, czy 70, już miał chyba słuchawki, tylko miał czapkę zimową i nagle trener zobaczył to, więc też tam trochę dostał góry od trenera za to, że sobie słucha muzyki, ale no wiadomo, Kiki też był mega, mega wytrzymałościowcem, ogólnie bardzo, bardzo dobrze biegał, no ale miał muzykę, trener to zobaczył, ale nawiązując do tego, my biegaliśmy, daliśmy radę, ale też duży szacunek dla trenera Marka Bajora, który z nami uczestniczył, dopóki mu plecy nie strzeliły, no to z nami biegł równo i naprawdę ja byłem ogólnie wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem trenera, że on ogólnie to wytrzymuje, no bo oczywiście już były takie przeciążenia dla trenera, no że tam, ale mówię, jakby coś mu się nie stało z plecami, myślę, że spokojnie by z nami zakończył ten cały etap biegowy, no ale dodając to jeszcze dodatkowo mieliśmy, to bieganie to było klasyk, to rano.
Ale stacyjki jeszcze, sala, nie?
Stacyjki
to kojarzysz,
i siłownia. Ja pamiętam tą stacyjkę, jak mieliśmy tą ścieżkę zrobić, tam chyba, nie wiem, nie było 10 stacji, tylko tam było 16. I pamiętam, robimy jeden obwód z ekipą i tam ogólnie stoimy z ekipą i tak po tym pierwszym wodzie każdy, no wiadomo, dał się
wykończony,
maksa, wykończony
już,
że łe, dobra.
A trener mówi, że drugi.
Tak, my sobie piątki zbijamy, rewelacje i po siłowni, a ten mówi, no co wy się cieszycie, jeszcze dwa obwody, nie?
O kurczę.
My na siebie. No ale no tak było. Ale to było też, wiadomo, było troszeczkę szaleństwo w tym, ale też tak patrząc dalej, no to brakowało nam później na przykład takiej mocy już w końcówce sezonu i później kibice się dziwili, kurde, no co się tam wydarzyło, że nagle no nie potrafią biegać, grać, no wiadomo, jeśli nogi nie masz czego, no to ciężko już później po prostu wymieniać podania, driblingi i ogólnie grać, no nie kleiła się po prostu gra. Ale mówię, to może była dyspozycja, nie wiem, ja sobie tak bardziej to jakoś tłumaczę, że może przez to, że może nie było tak bardzo kontrolowane, jak jest teraz. I no po prostu było za dużo tego i w pewnym momencie no coś się tam przelało.
Może przez to mistrzostwo 2008-2009 przegrane wiosną, mieliście dużo remisów,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, i to taka końcówka, no ale nagle, kurczę, no co się dzieje, nie? Czy oni zmęczeni są, czy nie? Czy oni po prostu nie chcą wygrywać, bo były właśnie też takie głosy, nie? No ale no w pewnym momencie no nie było po prostu takiej prawdziwej mocy, jak wcześniej było.
Jasne.
I mieliśmy akumulatory naładowane, ale w pewnym momencie coś tam się wyczerpało.
2008-2009 właśnie sezon, Austria Wiedeń, jeszcze powiedzmy, no sił na pewno w akumulatorze starczyło, skoro 120 biegałeś. Powiedz o tej lewej obronie, bo to było duże zaskoczenie dla wszystkich, wiesz. Lex prowadził sezon wcześniej, Iwan Dziurdziewicz, tak? Luis Enriquez przyszli, a tu nagle Kuba Wilk wskakuje na lewą stronę defensywy. Jak zareagowałeś, jak trener ci powiedział, że Kuba teraz będziesz lewym obrońcą? Bo ty zawsze, wiesz, skrzydłowym, nie?
Dokładnie, u trenera zawsze grałem na lewym skrzydle, ale no było miejsce wolne, tak, no bo Luis, tak jak wcześniej mówiłem, miał kontuzję i no musiał go ktoś zastąpić. Wtedy tam chyba to było tydzień przed meczem, czy tam parę dni przed meczem właśnie z Austrią, to graliśmy z Wisłą Kraków bodajże.
W Krakowie mecz, 4-1 wygraliście przed pierwszym meczem.
I Luis chyba tam 20 czy 30 minuta.
W 17 minucie sprawdzałem, zmieniłeś go właśnie.
Zmieniłem go i zagrałem dobry mecz, trener był mega zadowolony, powiedział, że no mam, jeśli Luis wypadł, no to mam się szykować już, że będę grał na lewej obronie. Ja się bardzo cieszyłem, no bo no tak można powiedzieć, okej, troszeczkę tak słabo, no bo kosztem innego zawodnika, no ale taki jest sport, każdy no tam rywalizuje. Niestety takie rzeczy się zdarzają, no że też trzeba być gotowym na takie coś, że trzeba wskoczyć, no i no trzeba to dźwignąć i dać radę. Akurat no mi się to udało. Trener, ogólnie sztab, wszyscy byli zadowoleni, no i tak zostało, że na lewej obronie grałem z Austrią.
I mam wrażenie, że jesień 2008 to był taki twój prime właśnie, jeżeli chodzi o Lecha, w kontekście też tego, że chwilę później doczekałeś się powołania do reprezentacji Polski. Może właśnie to wskoczenie wtedy do składu pomogło tobie, że Leo Benhaker gdzieś tam wypatrzył tego Kubę Wilka w kolejorzu i zagrałeś te 3 mecze w 2009 roku w reprezentacji Polski właśnie. Tak było? Tak, nie wiem, trener Benhaker tłumaczył, że gdzieś tam cię wypatrzył podczas meczu?
Znaczy trener tak ogólnie, ja pamiętam trenera Leo Benhakera, gdzie jeździł naprawdę na dużą ilość meczów, czy Lecha, czy Legii, czy Wisły Kraków, ogólnie sprawdzał tych polskich zawodników
i kontrolował to,
czy od niego ktoś ze sztabu, ale najczęściej to trener Benhaker był. No ale tak jak pierwszy raz przyjechałem na zgrupowanie kadry, no to on już mówił, że od dłuższego czasu przyglądam się, mówię, jestem w dobrej formie, bardzo jemu podobał się mój styl gry i oczywiście też, że jestem lewonożny i dlatego też po prostu no dostałem to powołanie, ale ja tak sobie, jak wiadomo, już teraz pracuję w innej troszeczkę roli, patrzę sobie przez pryzmat tego, że nie grałem i wszedłem na tą lewą obronę, dostałem taki rytm meczowy, takiej pewności siebie, gdzie wiedziałem, że sobie na lewej stronie poradzę tak i tak, ale później po tym, jak już wskoczyłem do składu, trener już zmienił troszeczkę, że Iwana dał na lewą obronę, a ja skoczyłem do tej trójki
wyżej,
tak. Gdzie byliśmy w trójkę z ja, Rafał Murawski i Sławek Peszko, przed nami dwójka Stylicz, Semir i Lewy plus Rengifo.
Tak jest.
I wtedy ja już czułem się naprawdę w dobrej formie, gdzie tak jak mówisz,
czyli to regularne granie jest ważne dla piłkarza, nie?
Że ja ogólnie jestem takim typem, że ja no tak, raz, że zaufanie trenera, a druga sprawa, takie regularne granie, no to wtedy no to po prostu idzie i tą co mecz się po prostu człowiek rozwija jako piłkarz, do tego grać tutaj na Bogarskiej w pierwszym składzie jako Poznaniak, no to prawdziwa pyra, to jest przyjemność, to jest taki można powiedzieć zaszczyt.
Właśnie, bo jak wspominamy tę jesień 2008, dlatego nawiązałem do tej kadry, bo mam wrażenie, że jak mam szukać najlepszego twojego występu w barwach kolejorza, to bym poszukał właśnie tej jesieni mecz z Deportivo La Coruña. Mecz, którego Lech nie wygrał, Hiszpanie zremisowali przy Bułgarskiej 1-1, ale to oni mogą się cieszyć, że nie dostali tu. I tak można nawet powiedzieć kolokwialnie piątki w tym meczu, bo no to był fantastyczny mecz, a ty napędzałeś tam na tym skrzydełku właśnie grę Lecha Poznań. Jak sobie tak przypominam ten mecz, bo wiesz, dwie trybuny, wtedy przebudowa stadionu dalej. Jak z góry się patrzyło z czwartej trybuny, jak biegałeś właśnie na tym lewym skrzydle, no to kurczę, niesamowite to było. Też wspominasz tak ten mecz właśnie, że...
Wspominam, to jest raz, gdzie naprawdę bardzo dobrze mi się grało z Deportivo. Nie chcę tam mówić, że byłem, nie wiem, najlepszy na boisku czy coś, ale byłem wyróżniającą się postacią. Ogólnie byłem wszędzie, czy w ofensywie, czy w takich zadaniach też defensywnych. Tam sprawdzaliśmy chyba, ile kilometrów zrobiłem, to tam koło 17 chyba się zakręciło. 16, 17, coś takiego. Wiem, że tam, wiadomo, to jeszcze też nie było tak jak dzisiaj, że wszystko już było w przerwie podane i mierzone. Nie mieliśmy tych GPS-ów.
Ale to jakieś niesamowite wyniki. Ale tam, pamiętam, że o Tomku Badrowskim się zawsze mówiło, że biegał jakieś kosmiczne wyniki.
Ale w tym meczu
nie?
byłem, brzydko mówiąc, tak po prostu zmiażdżony, jeśli chodzi tak fizycznie, że poczułem, że ale tam... Jak już, to też jest druga sprawa, że jak już się gra przy trenerze na trenera
stronie, po jego stronie dokładnie, to on cię tam cały czas napędzał, nie ma zmiłuj.
No ja mówię, to nie można się zatrzymać na chwilę, więc bo grozi zmianą szybką, więc nie, tak wiadomo, trener też tak... Mi się też to podobało, że trener też żył przy tej linii. Okej, jak coś się zrobiło błąd, zawsze tam dobra, i jedziesz dalej, trudno, jazda musi być, ale mówię, w tym meczu no to nie zatrzymywałem się i też przez to zrobiłem takie też liczby, plus do tego oczywiście, co jest najważniejsze, bo wiadomo, biegać, ale też trzeba grać na tym boisku w piłkę. No ale to taki jest mecz, który naprawdę...
A włączał ci czasami trener Smuda taką w jego stylu suszarkę? Dostąpiłeś takich rzeczy?
Miałem z Legią Warszawa, jak na lewej obronie. Tak, to chyba tak, byłem na lewej obronie i akurat grałem tu od strony ławki rezerwowej. Trener, pamiętam, trzymał bidon w ręce. I tak pamiętam, że Radowicz wychodził z driblingiem, ja oczywiście przerwałem, ale takim mocnym, brutalnym faulem, dostałem od razu żółtą i chyba 2-3 minuty dalej miałem podobną sytuację, kogoś też tam wyciąłem. I trener mówi, tam już przeklął oczywiście na mnie, mówi: Willi, co ty robisz, ten bidon podniósł, mówi, jak ci zaraz dam z tego bidona, to zejdziesz, nie? Że fizjoterapeuci będą cię ściągać, nie? Ja tylko tam się uśmiechnąłem, trener chwilę też, spojrzeliśmy na siebie, no i do końca meczu oczywiście dograłem bez już jakiegoś tam głupiego faulu, ale to bardziej była taka, mówię, adrenalina, chęć wygrania, to już takie troszkę emocje też wzięły górę.
Wiadomo, jak to mecze z Legią.
Oczywiście,
nie?
Pełen stadion, wygraliśmy ten mecz, ale na szczęście zostałem na boisku, nie zszedłem po czerwonej kartce, ale myślę, że w dzisiejszych czasach bym tak zrobił ten drugi faul, to mógłbym to dostać, ale od trenera od razu dostałem tam reprymendę, że mogę z bidonu zaraz dostać w głowę, żebym się obudził, albo żebym się troszeczkę doszedł do siebie, żebym nie zwariował. Więc
takie na otrzeźwienie generalnie.
Było wesoło, ale to co fajny moment był, no to spojrzeliśmy sobie na siebie blisko w oczy, ten się lekko uśmiechnął, ja też i dalej po prostu kontynuowałem.
Fajna była ta przygoda jesienna pucharowa, bo uwieńczona tym meczem w Rotterdamie z Feyenoordem, gdzie zrobiliście awans do fazy pucharowej, no i ten dwumecz z Udinese wiosenny, gdzie przy Bułgarskiej z 0-2 na 2-2 i też świetne 45 minut na wyjeździe we Włoszech i ostatecznie Lech przegrał 1-2, odpadł, ale myślę, że cała ta przygoda europejska w tamtym sezonie tak na duży plus. Tak też byś pewnie ocenił.
Na duży plus. Ten mecz z Feyenoordem też dobrze wspominam, też jako zespół dobrze zagraliśmy i no oczywiście ten wynikiem 1-0, no przepraszam, zagwarantowaliśmy sobie to, że awansowaliśmy do fazy Do fazy pucharowej. I tak, pełen stadion, kibice holenderscy też nieprzyjemni dla nas. Czuć było taką nienawiść troszeczkę.
Ewidentnie.
Ale też druga sprawa, że też dużo kibiców z Poznania przyjechało.
3,5 tysiąca, największy wyjazd kibiców Lecha w Europie.
Dokładnie, więc atmosfera ogólnie po samym meczu była znakomita. Mhm. Oczywiście też każdy zadowolony, bo awansowaliśmy, zrobiliśmy duży sukces, jeśli chodzi o takie na arenie międzynarodowej, gdzie nikt na nas za bardzo tak, nie mówię, że nie liczył, tak, ale takie głosy chodziły, a dobra, Lech pogra, zobaczymy co będzie, to wygrywamy na trudnym terenie ze znakomitymi zawodnikami, którzy grali w Feyenoordzie. Jeszcze to pamiętam bramkę, jak Iwan po dośrodkowaniu super strzelił, każdy nie wierzył i fakt, że był to ciężki mecz, trudny, ale dowieźliśmy to do końca, wytrzymaliśmy. Ta przygoda trwała po prostu dalej, ale mówię, my mieliśmy później też, wróciliśmy z Feyenoordu i kolejne dalej mecze, więc ligowe, więc okej, euforia, ale trzeba było dalej się przygotować do kolejnych meczów.
Ale trochę jak ligowych. W Turcji się mogliście poczuć, bo jak wróciliście, to na ławicy witały was tłumy kibiców, tak. jak takie tureckie obrazki, ostatnio oglądałem zdjęcia jeszcze właśnie z ławicy z powrotu z Rotterdamu, to trochę tam niektórzy na rękach kibiców wręcz wylądowali,
tak,
nie?
Ogólnie był szał taki, euforia, ale my się nie spodziewaliśmy tego, że na lotnisku coś takie były, jakieś tam głosy, że ktoś może czekać, okay. kibice, ale mówimy, dobra, to może nie liczni coś, a tam naprawdę zebrali się sporą grupą i było to bardzo dla nas miłe i takie docenienie, że zrobiliśmy coś dobrego, więc ogólnie takie spotkanie czy taki kontakt z kibicami, to naprawdę po zwycięstwie oczywiście, to jest to.
Kuba, jeszcze jedną rzecz chcę cię zapytać właśnie przy okazji tego, jeżeli chodzi o trenera Smudę. Wiadomo, że ostry trener, taki, który potrafił mocno wsiąść na was w szatni na pewno, ale też potrafił przymknąć oko z tego, co słyszałem, na jakieś wasze wyjścia do miasta, że wołał Iwana Dziurdziewicza jako tego doświadczonego i mówił tylko Iwanowi, że dobra, Iwan, ale pilnuj ich i dobra, możecie iść. Więc tak było, że gdzieś tam jakąś grupą wychodziliście faktycznie po tych udanych meczach?
Znaczy, to było tak, że mieliśmy też dobry kontakt wszyscy w szatni, bo też mówię, była ekipa Ameryka Południowa, Bałkany.
Dokładnie,
tak,
Polacy wiadomo,
więc to był troszeczkę taki miks, ale tam się każdy z każdym dobrze dogadywał. Przede wszystkim był taki szacunek, wiadomo, nikt nie musiał tam jakoś ze sobą spędzać czasu, ale był szacunek, każdy z siebie fajnie po prostu tolerował, ale jakby były taki czas, że można było wyjść, to trener też tak wiedział, że gdzieś wychodzimy, trener też był za tym, żeby czasami po tym meczu nie iść od razu do domu, tylko wypić sobie piwko razem, czy pół piwka.
Taki niemiecki styl, nie? Bo to tak w Niemczech w szatni często jest.
Tak było. Jeśli ktoś nie miał ochoty na piwo, to oczywiście mógł sobie wodę, żeby po prostu być w gronie z drużyną.
Taka integracja, żeby
integracja, ale też było takie, że trener mówi, żeby Iwan pilnował, bo nie mówię, że niektórzy następnie nie przyszli.
Niektórzy
na
się mogli rozpędzić
dokładnie,
trochę.
Ale trzeba było niektórych, nie powiem już nazwiskami, ale trzeba było troszkę hamować.
Jasne.
Ale to też takie było, to było takie zdrowe, że wychodziliśmy razem, a nie, że każdy gdzie indziej i nie wiem, każdy robił co chce, tylko taka była też ta kontrola i graliśmy dalej, bo wiedzieliśmy, że mamy za parę dni kolejny mecz, więc to też nie mało co wariować, ale trener był, jeśli chodzi o takie drużynowe wyjścia, czy nawet, nie wiem, w szatni, żeby usiąść, czy, mówię, to przysłowuje sobie piwko wypić, to naprawdę, ja pamiętam, jak w Austrii byliśmy na obozie, ja wtedy miałem urodziny, byłem młodym zawodnikiem i chłopaki tam starsi do mnie mówią, dobra, idź tam, przecież my jesteśmy na obozie, piwko wypijemy, to się nic nie stanie, nie? No i mówię, trenerze, mam urodziny i mówię, chciałbym zaprosić na całą drużynę, sztab, ogólnie wszystkich na dół, tam do lobby, żebyśmy sobie usiedli w wspólnym gronie. Ja tam mówię, wszystko zaranżuję i na piwko oczywiście, a trener mówi, że on nie spodziewał się inaczej, on tylko czekał, kiedy podejdę, o co zapytać. Bo mówi, ja wiem, że masz urodziny i to piwko musi być jedno. Mówi, Jedno góra, dwa maksymalnie, no bo okay. Dobrze trenujecie, a ty mówi, te austriackie piwa są bardzo dobre. Ja mówię, osyciot też się napije. Więc mówię, to było takie też troszeczkę na ludzie, taki też relaks.
No to fajne, czyli ludzką twarz też pokazywał. Nie, trener nie było tylko, że suszarka.
Nie. Trener był ostry oczywiście, taki charakterny, ale przy tym też potrafił podejść, przytulić, w sensie tak, że no jak człowiek normalnie.
Tak po ludzku.
To nie jest tak, że trener był, nie wiem, no ciągle wymagał, ciągle krzyczał czy coś, czy jakieś były zawsze tam, nie wiem, problemy. Nie, też po prostu wiedział, kiedy podkręcić, a kiedy zluzować.
Kuba, ale skład znaliście zawsze w poniedziałek już, prawda? Na pierwszym treningu od razu gierka na pierwszym treningu w poniedziałek rozdane. Wiadomo, 11:00 pierwsza, 11:00 druga, gierka każdego dnia, więc już od poniedziałku wiedzieliście, kto wychodzi na najbliższy mecz, nie?
No powiem tak, jak dostałem rano już oznacznik, to wiedziałem, że gram.
Nie? No właśnie.
Musiało się dużo wydarzyć, tak żebym jest. Nie grał, ale też czasami było tak, że trener ustalał tą jakby pierwszą jedenastkę. Ale często było, naprawdę często, że ta druga ekipa, znaczy ekipa, no kolejni zawodnicy, którzy też walczą o skład, wiedzieli jak to wszystko funkcjonuje, no to też już było bardzo mocne mecze między nami, bo graliśmy po 11,
tak.
No to często było, że oni też tam strzelili bramkę, wygrywali, prowadzili właśnie. Grę, nam było trudno coś zrobić, no to trener czasami mówi, że jest spalony, że nie ma bramki,
właśnie.
żeby falmy na siebie, a jak ktoś tam trenerowi powiedział, no gdzie, jak trenerze, no to tam już dostał górę od trenera, że coś się odzywa, czy coś takiego, więc były takie momenty. Ale ja miałem jedną taką sytuację z trenerem, że nie dostałem tego znacznika i grałem w drugiej ekipie i walczyłem o skład i coś trenerowi się tam nie spodobało, już nie pamiętam kto był też na tej stronie, a to były też początki, bo też próbował jakiegoś innego ustawienia i on pamiętam w przerwie mówi, Willi, bierz tą koszulkę, oznacznij ich, wskakuj tam, bo nie mogę na to patrzeć.
Okay,
no i to było też takie, że można było.
Czyli można w tygodniu.
Można było, ale to bardzo tak
rzadko
i wyjątkowo. Nie? Więc to też takie coś innego.
Jasne. Powspominaliśmy sobie europejskie puchary z trenerem Franciszkiem Spudoma, ponieważ rozmawiamy głównie o europejskich pucharach właśnie po pierwszym meczu Lecha z Rapidem Wiedeń, to przeskoczymy trochę, zdobyliście Mistrzostwo Polski w sezonie 2009-2010 z trenerem Jackiem Zielińskim, no i potem rozpoczęła się ta kolejna przygoda pucharowa, w której też byłeś jednym z aktorów. Od Interu Baku rozpocznę od rzutów karnych. Bohaterem tego meczu został Krzysiek Kotorowski, z którym ty się zawsze blisko trzymałeś, prawda? Więc możesz powiedzieć, jak on reagował na to zostanie bohaterem tego meczu. Takim niespodziewanym chyba.
No niespodziewanym, ale wcześniej jak już Kotor podchodził do tego karnego, my też sobie robiliśmy zakłady, że ja wchodziłem na bramkę, obierałem jego rękawice. Sobie strzelaliśmy i też ekipa tam do nas dołączyła. Ale patrząc po nim, oczywiście tam było nerwowo, presja i wszystko, ale widać po nim było, że był wyluzowany, podszedł. Ja mówię, to nie może, ogólnie tak myśleliśmy, że to nie może się udać, że on nie trafi, czy coś trafił. No i następnego dnia, oczywiście trafił, wygraliśmy, świętowaliśmy. Następnego dnia tam gazety tak się rozpisywały, jakby nie wiem, finał Ligi Mistrzów, bo bramka zakończył i przez niego ogólnie no, był głównym bohaterem takim, gdzie ja byłem pewny, że może nie ta piątka, ale trzech, czterech zawodników, którzy byli wybrani na 100%, to tam jest murowany gol, jeśli chodzi z 11 metra. I, no ale mówię, no to nie jest nic łatwego, ale co fajne, no to samo, charakter drużyny, nie wyszło. Tej piątce, czy tym zawodnikom, którzy nie trafili, ale są następni, którzy są gotowi. No i to moim zdaniem takim wspólną siłą takiej drużyny, to po prostu to dźwignęliśmy.
I przepchnęliście
dokładnie
to. Nie byłoby meczów, z Manchesterem City, Juventusem i tak dalej.
Dokładnie.
Nie, gdyby nie ten awans.
I mówię, kolejny jakiś thriller, horror na bułgarskiej, ale no mówię, no tak mówię, kryje się też charakter drużyny, atmosferę. No i ja się naprawdę cieszę, jak tak sobie też mówię, teraz rozmawiamy, bo też wspominam, no, że brałem w tym udział, bo naprawdę to jest wielka rzecz dla mnie, duma, gdzie to można po prostu opowiadać i opowiadać, co się działo.
Powiedz mi, jak przeżyłeś mecz, bo pojedźmy chronologicznie, zaraz dojdziemy do tego najważniejszego momentu, takiej puenty naszej rozmowy, ale Juventus 1 grudnia, wiadomo, ten mecz 3-3 w Turynie, ale tutaj to 1-1. W ogóle myśleliście, że wyjdziecie na boisko, zagracie przy tych minus 15 stopniach, odczuwalnych minus 30?
My już widzieliśmy, jaka była pogoda, jaka jest pogoda, no bo byliśmy też na zgrupowaniu w hotelu i mówimy, no nie ma szans, każdy sprawdzał pogodę, tam cały czas minus do góry szedł, w sensie jeśli chodzi o ten mróz cały, o tą pogodę i temperaturę, i naszym zdaniem byśmy w święcie przekonani, że będzie mecz przełożony, że Włosi też się nie zgodzą i no po prostu będziemy grać następnego dnia, albo po prostu będzie w jakimś innym terminie rozgrywany mecz, ale to też taka można atrakcja dla kibiców, coś nowego, coś innego, no tak jak mówię, to też taki mecz był, wiadomo, kto strzeli, ja byłem w święcie przekonany, że kto strzeli bramkę ogólnie pierwszą, no to wygrywa. No bo takie warunki ogólnie, jakie były na boisku, no to naprawdę trudno się gra. No ale zrobiliśmy remisowy wynik, więc to dla nas też było tak pozytywnie, nie przegraliśmy tego, więc
i to dało awans.
To dało też awans, gdzie no jak byliśmy w grupie, no to no nikt na nas tak nie wskazywał, że możemy z tego drugiego miejsca wyjść, no ale no udało nam się to, więc to też, no mówię, ale to tak jak mówię, to było też przez te mecze, przez to wszystko, co się wcześniej działo, no
jasne,
mieliśmy drużynę, ale ja bym chciał dopowiedzieć, bo takie w Turynie byliśmy i wszedłem na chyba 20-25 minut u trenera Zielińskiego i wiadomo, Del Piero,
Chiellini,
gwiazdy, Marchisio i reszta. No to ja za dzieciaka, no to Del Piero, no to był taki moment.
Twój idol,
dokładnie lata 90. Liga Mistrzów, Juventus Turyn, idol. Nagle wchodzę, biegam koło niego, odbieram mu piłkę, on za mną biegnie, ja zagrywam, patrzę, a tu Del Piero, nie? Bo odebrałem mu piłkę, więc to też taka no fajna, że takie, można powiedzieć, z dzieciństwa takie marzenia. To też tak jest, że nie marzyłem, że zagram przeciwko Del Piero, no ale każdy też ten Del Piero, no był takim w prime i każdy też lubi, jak on gra, no bo naprawdę to jest dobry piłkarz, wysoki poziom, naprawdę reprezentant. Ja nagle wchodzę, odbieram mu piłkę, bo odebrałem, zagrałem, patrzą, biegnie koło mnie, tam jeszcze klepną coś, mówię.
Takie marzenia dziecięce się spełniają wtedy, nie?
Jak od razu się cofnąłem, pamiętam jeszcze też miałem jego koszulkę za dzieciaka, więc naprawdę takie...
Nie chciałeś się wymienić po meczu?
Nie, tam było tyle ludzi, że on w pewnym momencie też byli wkurzeni po wyniku. Ja już nie pamiętam, czy ktoś od niego ogólnie wziął koszulkę. To już
też... Z Artiomsem się chyba na rewanż umówił, z tego co pamiętam, że dostał po meczu w Poznaniu, się wymienili.
Chyba tak, bardziej. Ale też było ciężko, żeby tam do niego się dostać, żeby tą koszulkę, to nie tak, że on jakoś arogancko się zachowywał czy coś, tylko po prostu też jakoś, no po prostu się rozeszliśmy, tam też była euforia, no bo też wyciągnęliśmy wynik 3-3, więc...
Dokładnie, w doliczonym czasie.
No. Dokładnie, więc... Ale mówię, to taka mała anegdotka, taka...
No jasne, fajnie, że miałeś okazję zagrać przeciwko swojemu idolowi z czasów dzieciństwa. Kuba, chcę cię zapytać o ten moment właśnie tej puenty naszej rozmowy, bo po awansie z grupy, dwumecz z Bragą, w Poznaniu znowu warunki zimowe, zwycięstwo 1-0 i jest rewanż w Portugalii, oni odrabiają straty, prowadzą 2-0, w końcówce meczu Jakub Wilk ma piłkę i teraz jakbyś miał czarodziejską różdżkę i jeden moment ze swojej kariery mógłbyś zmienić, to byłoby to, że piłka po twoim strzale idzie kilka centymetrów niżej i wpada do bramki, jest 2-1 i Lech robi awans w Portugalii, czy inny moment masz w karierze taki?
Znaczy to jest trudne ogólnie pytanie, ale nie zamieniłbym na nic ogólnie, bo bardziej bym miał do siebie pretensje, gdybym miał taką piłkę przygotowaną i że można było bardziej precyzyjnie, też takie troszeczkę była sytuacja, że wyskoczyłem i od razu puknąłem z voleja, ale tak patrząc, to każdy, mówi, bo tam ta poprzeczka z bragą, ja mówię, gdybym trafił, to przeszlibyśmy dalej, ale to mówię, to była taka sytuacja inna, gdybym może
troszeczkę... Ale nie śni ci się po nocach.
Nie śni się, ale na przykład byłem struty takie dwa dni po tym, że tak oglądaliśmy, mecz się nam nie układał, nie graliśmy jakoś super i ogólnie, ale mówię, zabrakło niewiele, żebym trafił i brakowało po prostu szczęścia, bo piłka była dobrze uderzona, no ale na koniec końców oczywiście oni awansowali, a z drugiej strony ja wracając miałem taką też świadomość i ogólnie nie poczucie winy czy coś w tym stylu, no ale no kurde, no dlaczego to nie wpadło, nie?
Jasne. Więc chwilę cię dręczyło.
No, dręczyło mnie to, nie było przyjemnie, ale wiesz co, nie wiem, czy bym tak zamienił na coś, bo patrząc na tę moją przygodę z piłką, no to naprawdę była wyboista, ale przy tym naprawdę...
Przeżyłeś dużo fajnych chwil, tak?
Bardzo dużo chwil, poznałem naprawdę super ludzi, piłkarzy czy trenerów ogólnie, wszystkich związanych z klubem, z piłką nożną. I oczywiście no chciałbym, żeby to wpadło, ale no to też już nie możemy tak popadać, bo to też była taka sytuacyjna ta znaczy to była sytuacja, gdzie po prostu musiałem uderzyć, nie było jakiegoś przygotowania.
Tak spadła ci za polem karnym.
Ale wiadomo, każdy też to pamięta, no bo gdybym trafił, no to przechodzimy dalej. No to zresztą, ale dręczyło mnie to troszeczkę, okay. Bo wiadomo, no to
zwłaszcza, że potem śledziliście Bragę na pewno. Po pierwsze straciliście dwumet z Liverpoolem, prawda? No więc by było fajne pojechać na
Anfield. Patrzymy, co jest dalej. Nie?
Dokładnie.
Wiadomo, każdy jest mądry, tak. co
A oni potem do finału, pamiętasz, dotarli, więc...
Dokładnie, no. Mecz z Liverpoolem, czy coś, no to naprawdę, no to jest już duże wow. Ale mówię, jak ja uderzyłem z perspektywy mojej już na boisku, jak uderzyłem z Voleja, jak trafiłem tą piłkę, mówię, jest brama. Okay. Bo już padała w dół, już patrz, ona się odbija, no mówię...
No,
bezradność taka troszeczkę, nie? Bo wszystko dobrze zrobiłem, ale no trudno, taki jest sport, ale mówię, nie chciałbym niczego takiego zamieniać. Wiadomo, że to bym chciał, ale czy zamienić.
Ja bym
zamienił to, że na przykład jakieś 4-5 meczów, które źle zagrałem, słabo, to bym to wymienił, żeby gdzieś było to tam wrzucone, a żebym trafił na przykład, albo kosztem tego, że 5 meczów nawet nie wchodzę z ławki, czy no nie wiem, nie gram i nagle wchodzę. Wiesz, to takie rzeczy możemy, ale no ja wspominam to dobrze, przynajmniej kibice wspominają też. Tak.
Jasne.
Szkoda, że nie bramką oczywiście.
Jasne. Jesteś, jak sam o siebie określasz, poznańska pyra, no ale ta poznańska pyra musiała kiedyś opuścić ten Poznań. Wywędrowałeś w 2012 roku, taki słodko-gorzki był dla ciebie ten 2012, dziecko się urodziło, twój syn, natomiast wywędrowałeś z Lecha do Lechii Gdańsk, no ale klubowi, za którym kibice Lecha nie przepadają, trochę krzywdy zrobiłeś w walce o Mistrzostwo Polski, bo Lechia Gdańsk podejmowała Legia Warszawa w przedostatniej kolejce i podszedłeś do rzutu wolnego, który dał zwycięstwo 1-0 i w efekcie odebrał Legii szansę na Mistrzostwo Kraju, prawda?
No tak.
Pewnie SMS-ów i wiadomości od kolegów z Poznania odebrałeś wtedy mnóstwo.
Po meczu dużo się działo ogólnie, bo też raz, że my świętowaliśmy to, że się utrzymaliśmy się w lidze, bo walczyliśmy...
No to też prawda, Lechia utrzymanie, tak.
Lechia grał utrzymanie, więc to też takie podwójne świętowanie, że utrzymaliśmy się, plus do tego no w Legii nigdy nie strzeliłem bramki, udało mi się to akurat, no szkoda, że nie w barwach Lecha, ale udało mi się to strzelić bramkę właśnie rzutu wolnego w barwach Lechii. Ale mówię, tu gratulacje z Poznania, kosztem tego, że trafiłem tą bramkę i też wygraliśmy ten mecz, no to Śląsk został mistrzem, więc tak tu też Lechia miała powiązania ze Śląskiem, więc
tak,
Śląsk
bo też, tak, kibice się przyjaźnili.
Śląsk też Śląsk gratulował Lechii, więc tam było naprawdę dużo świętowania, ale ten mecz też dobrze wspominam, bo też dobrze grałem, ale to mówię, to co wrócimy do tego na początku, do sena, że właśnie miałem ten rytm meczowy, cały czas grałem, miałem parę meczów, że jeszcze byłem troszkę pod formą, ale trener Janas na mnie stawiał, miał do mnie zaufanie. No i wtedy już poszło i już to takim mocnym punktem po prostu zespołu.
Kuba, na koniec cię zapytam, bo tak jak mówię, opuściłeś ten dom rodzinny, można powiedzieć, Poznań, Lechia Gdańsk, potem wiadomo, Żalgiris, Wilno, byłeś w Rumunii, w Vaslui, gdzie pewnie do dzisiaj nie doczekałeś się pieniędzy z kontraktu, bo to tam różnie, jeżeli chodzi o płacenie w Rumunii, prawda?
No, nie dostałem, więc
tak, no.
To jest z nimi różnie tam. Też poczułem taką gorycz, że okej, trenujesz, grasz, tak. Starasz się, wszystko robisz, można powiedzieć, wykonujesz swoją pracę w 100%,
tak.
Nie dostajesz za to złotówki, tak? I później zastanawiasz się, o co tu chodzi, tak? Gdzie tutaj w Polsce wszystko poukładane i wszystko też było na czas ogólnie i to też taka troszkę szkoła życia, ale ja tak szybko zdecydowałem, tak podchodzą do tego, bo to nie mówię, że mogą być opóźnienia, coś, ale tam nie było ogólnie rozmowy i naprawdę tam ciężkie warunki, jeśli chodzi o też organizację.
Szybko się ewakuowałeś tam.
Ja powiedziałem też, rodzinę zapakowałem, wysłałem samolotem do domu i ja mówię też, jeśli nie uregulujemy jakichś rzeczy, które mamy, które oni są po prostu winni, no to, no to sorry, no to ja tak, tak dalej nie widzę takiej współpracy, no bo albo, albo idziemy w jedną stronę, albo w drugą i nie ma problemu, ale no to dnia dzisiejszego nie dostałem, no ale no,
ciekawe,
no, trudno.
Ciekawe, rzeczywiście ciekawe. Doświadczenia też. Powiedz mi na koniec, właśnie chcę cię zapytać, no bo wróciłeś do tego domu rodzinnego, spotykamy się przy Bułgarskiej, ty znów jako pracownik Lecha Poznań, wróciłeś w innej roli, w roli trenera, powiedz jak się odnajdujesz właśnie z tej drugiej strony. Opowiadaliśmy trener Franciszek Smuda, jakim był trenerem w szatni i tak dalej. Jakim ty jesteś trenerem, powiedz, dla młodzieży lechowej? Szorstkim, takim właśnie suszarki często są, czy raczej takim właśnie bardziej, żeby przytulić i zmotywować?
Ja powiem tak, że jestem, mam wybuchowy charakter, okay. Ale to można na dwa też etapy, bo jak byłem, bo na początku byłem też w Akademii Poznańskiej, to też są młodsi zawodnicy, są różne grupy, tak, do tego 14. Jak miałem młodszych zawodników, troszeczkę jak mnie tam wkurzyli, no to też trzeba było troszeczkę tam, no też im coś powiedzieć i troszeczkę ich ustawić do pionu, ale w większości tak jakieś rzeczy to dużo chwalę, też piłkarskie rzeczy, gdzie zbierałem doświadczenie na boiskach, czy ogólnie funkcjonowanie z piłką, no to też jestem, też byłem po to też zatrudniony, no żeby młodzi zawodnicy też, nie wiem, pokazać, wytłumaczyć, bardziej takie szkolenie, ale niektórzy też wkurzyli mnie, ale jak mnie wkurzyli, to też tłumaczyłem dlaczego, ale później jestem taki, że przytulę, pogłaskam po głowie, dzięki, super, i pochwalę oczywiście, to nie jest tak, że cały czas krzyczę, ale jak młodzi wyprowadzą czasami, bo tak było, no. To trzeba było troszeczkę, ja nie mówię,
podostrzeć,
że tam
trzeba było,
dokładnie,
wiadomo.
Żeby też wiedzieli.
Jasne.
I tak samo teraz jest we Wronkach, też są starsi oczywiście zawodnicy, ale też muszą wiedzieć co, jak, bo też za luźno nie może być cały czas, ale mówię, ja jestem takim, że jestem też bardzo wymagającym trenerem, ale przy tym...
Wymagasz od siebie i od innych po
oczywiście,
prostu.
Ale jak widzę, że coś piłkarsko nie idzie, bo każdy błędy robi, no to też jestem po to, żeby też pomóc, wytłumaczyć, pokazać. Też prowadzę we Wronkach we wtorki trening tip, czyli taki techniczny trening pod ogólnie pozycję 7-11, czyli skrzydłowych,
twoja więc pozycja
też,
z boiska.
Też
tak
fajnie,
jest.
Też... we Wronkach nabieram doświadczenia, ale mówię, jestem
wymagający. A widzisz się w roli pierwszego trenera w przyszłości?
Tak, chciałbym, ale to jest też dużo pracy, doświadczenia. Okay. To jest co innego, jak ja grałem w piłkę, tak, przez tyle lat, a nagle jestem po drugiej stronie, jestem trenerem, to naprawdę są dwie różne rzeczy, bo myślałem tak, że okej, grałem w piłkę, no to dużo wiem i będę trenerem na luzie. I
jasne.
Nie, to jest bardzo dużo rzeczy, gdzie przekonałem się już tu w Poznaniu, ale mówię, zbieram doświadczenia. Ja też nie mówię, że jestem super trenerem czy coś, cały czas się uczę, ale też mówię, też lubię przekazywać swoje doświadczenie, swoje takie spojrzenie na to wszystko. I ja też jak przychodziłem do Wronek, też chłopakom powiedziałem, że jestem do dyspozycji, mają mój numer telefonu w każdej chwili, nie wiem, czy na boisku, czy gdzieś możemy usiąść, pogadać, przeanalizować. No po to też jestem, żeby też pomóc i rozwijać tych chłopaków, no bo o to tu chodzi, ale ja też przy tym zbieram naprawdę duże doświadczenie, bo jest dużo pracy, ale taka naprawdę bardzo przyjemna praca.
I tu stawiamy kropkę. Dziękujemy za te fantastyczne opowieści. Naszym gościem w pierwszym odcinku Lechowych Blubrów był Jakub Wilk, były pomocnik Lecha, obecnie trener klubowej Akademii. Kuba, bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali. Zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki naszego podcastu.